ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Spada konsumpcja. Czy przełoży się to na obniżkę inflacji i jednocześnie zwroty z PIT-ów najwyższe w historii? Czy odłożymy je jako oszczędności? Inflacja chciwości. Ciekawe dane. Chciwość dużych firm okazuje się, że napędza inflację na świecie. Czy da się to okiełznać? A dolar ostatnio sporo traci na wartości. Czy może stracić rolę dominującej waluty na świecie i co go ewentualnie mogłoby zastąpić? Między innymi o tym porozmawiamy już za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a w studio goście Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI i Roman Walasiński, honorowy konsul Peru, wieloletni menadżer, ekspert rynku medycznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczynamy od tej sprzedaży detalicznej. W cenach stałych w marcu spadła o 7,3% w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 14%, podał Główny Urząd Statystyczny. Natomiast ekonomiści biją na alarm, że spadek rok do roku o 7,3% to jest bardzo dużo, wręcz niemal historyczny spadek. No i właśnie, czy to oznacza, że zaczynamy już tak na poważnie oszczędzać, znaczy oszczędzać nie w sensie, że odkładamy pieniądze, ale że ich nie wydajemy, zaciskamy po prostu pasa.
No z opiniami ekonomistów to jest tak, że
Marek,
jedni mówią...
Roman Walasiński.
Że jedni mówią, to jest dobra wiadomość, inni nieco gorsza. Przecież zupełnie niedawno, przypominam sobie, a tak mniej więcej od co najmniej prawie roku jesteśmy bodźcowani informacjami, żeby oszczędzać. No to jak zaczęliśmy oszczędzać, to teraz wpadliśmy w jakiś taki tunel kłopotów, które opisują inni ekonomiści, mówiąc, no nie ma korelacji między cenami, między zarobkami i tak dalej. Wydaje się, że rynek to wszystko wyrówna i ta sytuacja, o której pani wspomniała, że jeśli chodzi o miesiąc, już zaczyna nieco tam rosnąć to sprzedaż, zainteresowanie w ogóle z handlem i świadczeniami. Wydaje się, że to jest optymistyczne. Myślę, że to rynek spokojnie wyrówna, a warto też słuchać wszystkich ekonomistów po prostu.
Marek Trojanowicz.
Zupełnie się zgadzam, to znaczy mam swoje zdanie na temat nauki, jaką jest ekonomia. Ona jest raczej post factum, aniżeli projekcyjną jakąś nauką ścisłą. Mimo tego, że wykorzystuje matematykę i różne modele statystyczne. Natomiast absolutnie już nie takie kryzysy przechodził świat. Patrzymy z perspektywy Polski, później Europy, a później pewnie i całego świata. Zgromadziło się kilka klęsk nad nami, przeróżnych. Od walki Amerykanów z Chińczykami o ten ostatni temat, który pani redaktor wymieniła, czyli o dominację waluty i w ogóle dominację na świecie. Lokalnie mamy tutaj sytuację z Ukrainą i z Rosją. Lokalnie w sensie dużo bardziej to na pewno odczuwamy jako kraje Europy Środkowo-Wschodniej, aniżeli Europy Zachodniej. I też inny stosunek do tej wojny mamy. Więc to wszystko się gdzieś przekłada. Natomiast
jeszcze pandemia nas
Dokładnie jeszcze dwa lata wcześniej. Tak,
wariacja. Emigranci z Ukrainy też.
Emigranci. Wszystkie klęski egipskie, niemalże żab spadających z nieba brakuje. Natomiast wydaje mi się, że zawsze, zwłaszcza przy takim rozłożeniu firm, jakie jest u nas, że jednak dość duży ciężar wzrostu dochodów naszego państwa jest położony na barkach średnich i małych przedsiębiorstw, a nie tylko dużych, to tym bardziej łatwo będzie to wyregulować. I nic złego nie ma w oszczędzaniu, nic nie ma złego w tym, że czekamy, co się stanie z wydawaniem pieniędzy. Dużo ciekawsze byłoby pewnie porozmawiać, jak to się rozkłada procentowo per rodzaje produktów, bo tam zdaje się był to, gdzieś też szukałem takie opracowanie, że na szczęście to się, to chęć oszczędzania bardziej dotyczy takich dóbr, które nie są wymagane.
No to może powiem, o 20% spadła rok do roku sprzedaż paliw, meble, RTV, AGD o ponad 15%, żywność, napoje, wyroby tytoniowe, tutaj to w jedną grupę wzięto, o ponad 4,5% w dół.
Przynajmniej szkoda, że żywność razem znalazło się z alkoholem.
No właśnie.
Trudno. Natomiast i tak pocieszające jest, że żywność jest ostatnia, no bo jednak to, co jemy, jest najważniejsze, a później dopiero cała reszta, więc
No ale ten podstawowy komponent, czyli paliwa, one w istotny sposób wpływają jednak na całą resztę i też no, ten parametr wartości paliwa jest takim odniesieniem do globalnej sytuacji. Trzeba po prostu teraz to bacznie obserwować, co się będzie działo a w kontekście budowania kosztów, w kontekście budowania cen i marsz, tak?
To do tych cen i marsz też za moment przejdziemy, a jeszcze zapytam, czy panów zdaniem to, że zaczynamy właśnie zaciskać pasa, być może dzięki temu, że nie kupujemy tyle, co przed pandemią, nie będziemy wyrzucać jedzenia, bo nie będzie się ono po prostu marnowało, może zaczynamy patrzeć na to, co jest naprawdę potrzebne, kupować ilości, które jesteśmy w stanie spożytkować, a nie potem wyrzucać. Czy to wszystko może wpłynąć właśnie na to, że inflacja będzie nam dalej spadała, bo ona nam zaczęła spadać. Chcielibyśmy, żeby to trochę szybciej ten spadek był. No ale czy wpłynie to jakoś na spadek inflacji?
Oby tak było. I wydaje się, że ta praca kilku miesięcy wstecz, no ona teraz zaczyna przynosić rezultat. No rzeczywiście jakby budowanie zakresu swoich potrzeb jest bardzo różne w zależności od koniunktury. No i w tej chwili mamy taki okres schładzania, który powinien pomóc gospodarce, powinien nam wszystkim przynieść lepsze parametry, no a przede wszystkim obniżyć inflację, tak?
Przy okazji jednocześnie zwroty z PIT-ów najwyższe w historii w tym roku mają wynieść nawet około 20 miliardów złotych. No i pytanie, co my Polacy zrobimy ze zwrotami? Wydamy je, ratując konsumpcję, czy będziemy odkładać na czarną godzinę?
Czy mamy się wcielić w rzeczonych ekonomistów, którzy prognozują? Myślę, że jak zwykle w każdym społeczeństwie no, część skonsumuje, część oszczędzi, część zainwestuje. No, po prostu tak to będzie.
No rynek obserwuje zawsze takim mechanizmem pociągowym było budownictwo. W związku z tym rynek obserwuje tutaj z zainteresowaniem to, co się zdarzyć ma na początku lipca, więc być może tym koniem pociągowym gospodarki będzie również możliwość pozyskiwania powierzchni mieszkalnych w ramach organizowanych w tej chwili.
Kredyt bezpieczny 2%, pan prezes ma na myśli.
Dokładnie, to mam na myśli i myślę, że to za tym może pójść jakby zaangażowanie finansowe w tym kierunku. A to zawsze, jeśli chodzi o budownictwo, ciągnie pozostałe sektory.
No i sektor usługowy i meblarski wtedy chociaż.
No jeżeli miałoby coś być dobrego z tymi pieniędzmi, które są zwrotem podatkowym, no to chyba to jest dobry miejsce, dobry cel.
A ten spadek jeszcze sprzedaży detalicznej, czy może się przełożyć panów zdaniem na wzrost bezrobocia?
Idealnej korelacji chyba nie ma. Natomiast no, troszeczkę schłodziliśmy swoje apetyty, tak? I to apetyty w zakresie takim dosłownym, ale też i tego, nazwijmy to kolokwialnie konsumpcjonizmu, który no, w 2019 roku miał takie swoje apogeum, no, a później już było trochę gorzej. Więc w tej chwili wydaje mi się, że jest dobry moment, żeby przeanalizować nasze zachowania, przeanalizować sytuacje rodzinne, sytuacje towarzyskie w kontekście właśnie wydawania pieniędzy, których tak naprawdę niekoniecznie musimy wydawać.
W skalę takiej mikro, czyli naszego kraju powiedzmy, wydaje mi się, że dużo większy wpływ na bezrobocie ma olbrzymi napływ mieszkańców Ukrainy. I to chyba dużo większy, aniżeli wszystkie pozostałe wskaźniki. To znaczy, jeżeli coś ma spowodować wzrost bezrobocia, to dostęp do taniej siły roboczej i wszystkie dalsze statystyki powinniśmy pewnie robić w takim podziale. To znaczy, jeżeli byśmy podawali wskaźnik bezrobocia, to chyba bym jednak wymagał podziału między tego, kto jest jakim obywatelem jakiego kraju.
Chociaż tutaj się nie sprawdziły obawy pracowników, powiem pracowników, którzy się obawiali, że miejsc pracy może zabraknąć. Okazuje się, że specjaliści nadal są poszukiwani, dla nich jest praca, a bezrobocie i tak w dalszym ciągu długo utrzymuje się na niskim poziomie. Teraz trochę do inflacji z powrotem się odnieśmy. Pojawiły się bardzo ciekawe badania. To marże firm odpowiadają za połowę, a nawet 2/3 inflacji w takich krajach jak USA, Wielka Brytania czy Niemcy. To wiadomo, bo tam to było badane. Wynika z badań ekonomistów z najważniejszych banków centralnych. Albert Edwards, globalny strateg banku Société Générale, mówi o inflacji, chciwości wręcz korporacji i uważa, że może się to skończyć kontrolą cen, informuje Interia Business. No i teraz opis mechanizmu. Inflacja stała się pretekstem dla firm, dla korporacji do podnoszenia cen. Wielką okazją do darmowego zarobku, bo konsumenci, wiedząc, że inflacja i tak jest spowodowana, czy to pomocą dla firmy z powodu pandemii, czy też sprawami związanymi z konfliktem w Ukrainie, że jak jest inflacja, to konsumenci nie będą sprawdzać, jaka ona powinna być realnie, bo i tak są zmuszeni płacić za to. Towary, stwierdzili ekonomiści, którzy zaczęli badać tę sprawę i z ich obliczeń wyszło, że inflacja byłaby o wiele niższa, gdyby nie chciwość firm, które postanowiły wykorzystać po prostu okazję, podnieść marże bardzo wysoko, niektóre powyżej 70%, no i zarobić. I jak to teraz okiełznać, no, bo to nie jest proste.
Chciwość to jest takie popularne określenie chęci pozyskania zysku, a zysk jest wpisany w statuty spółek, korporacji i tak dalej. W związku z powyższym mamy do czynienia z jakby zmierzeniem się dużych korporacji z rynkiem i wydaje się, że korporacje odrabiają lekcje. Oczywiście kosztem nas wszystkich i kosztem również pewnych niepokojów, które obserwujemy czy w Europie, czy w Ameryce, czy w Ameryce Południowej. No ale niestety tutaj wydaje się, że rola rządów powinna być nie do przecenienia. Wydaje się, że w jakimś zakresie minimalnym, ale jakiś interwencjonizm państwowy powinien w odniesieniu do właśnie takiego gromadzenia nadmiernych zysków zaistnieć i powinien być kontrolowalny, przynajmniej kontrolowalny. Natomiast jedni mówią zysk, drudzy mówią chciwość.
Tak, tylko że z drugiej strony, jeżeli ten zysk, już na maksa go śrubujemy, ile się da, i jest to kosztem gospodarki, a widać, bo tutaj się zaczynają się dosyć niepokojące dziać rzeczy, ponieważ następuje koncentracja kapitału, następuje koncentracja branż w jednych rękach, nie ma miejsca na wejście konkurencji, która mogłaby właśnie dzięki konkurencji obniżyć różne ceny. No i tutaj mogłaby zadziałać niewidzialna ręka rynku, ale nie będzie jej, bo jest koncentracja kapitału.
No ale z tą sytuacją to się mierzymy już od... Znaczy to narasta od 50 lat. No to nie od dzisiaj mamy sytuację, gdzie świat...
Ale na świecie jest 10... na wejście różnych innych firm, a teraz...
Wydaje mi się, że dążymy na świecie absolutnie do gospodarki sterowanej. Istnieje plus minus 10 największych funduszy inwestycyjnych, na świecie, które mają właściwie wszystkie możliwe dziedziny i zainwestowały we wszystkie największe firmy. Także daleki byłbym od takiego... wiecie państwo, wydaje mi się, że my żyjemy trochę w takiej iluzji, nie chciałbym jakichś filmów przetaczać, przykładów, natomiast w takiej troszeczkę iluzji tego, że my mamy wpływ na to, co się dzieje. Tak? Od wielu już dziesiątek lat i w Stanach Zjednoczonych, i teraz Europa idzie tym samym modelem, gdzie możemy kupować mieszkania, na które nas tak naprawdę nie stać, a tylko banki nam pozwalają je kupić. Dostajemy samochody, które kiedyś były dla nielicznych ludzi, w tej chwili je wypożyczamy. Wszystko przestaje być nasze. My odchodzimy od kapitalizmu na rzecz takiego nowego socjalizmu sterowanego przez 10 funduszy inwestycyjnych na świecie. Tak to mniej więcej wygląda. I w to się wszystkie te tematy, pani redaktor, dzisiaj wpisują, kończywszy na roli dolara, która też jest absolutnie wysterowana. w którym w tej chwili państwie mamy właściwie pokrycie w złocie funduszy inwestycji, znaczy pieniędzy. Nie ma. Wszystkie państwa drukują te pieniądze na właściwie... Niby teoretycznie jest to kontrolowane, ale
ktoś
w praktyce
wyliczył,
nie do końca.
Że gdyby złoto miało pokryć te wszystkie papiery, to należałoby je poukładać w taką wieżę jak Stąd do Księżyca albo i dalej. Nie ma takich ilości
złota. Jest to trochę iluzja, ale gdzieś tam znowu wracając do naszej skali mikro, walczymy o to w małych i średnich firmach, żeby, tak jak pani powiedziała, ten rynek to wyregulował. Czy ma szansę to wyregulować? Pewnie w jakichś wertykałach, tak. Natomiast horyzontalnie to już jest dawno pokrojone. I co jeszcze ciekawe, że skończę. Jeszcze jest bardzo ciekawe, że jakbyśmy ten przykład wzięli sprzed 100 lat, to faktycznie dużo większa decyzyjność była po stronie aparatów państwowych, każdych z państw, w zależności od ustroju panującego. W tej chwili sprawcza siła absolutnie przeszła w ręce tych korporacji, które mają dużo większy kapitał tak naprawdę, aniżeli
budżety
państwa.
Krajów.
Zastanówmy się jeszcze, takie ostatnie pytanie. Zastanówmy się, dlaczego od tylu lat w Afryce wszyscy głodują. Przecież właściwie kapitał jednego z tych bogatych ludzi spowodowałby, że wszyscy tam ludzie byliby szczęśliwi i żyli w tym. My mamy wszyscy, i Europa, i Azja, i Ameryka ma interes w tym, żeby tak to wyglądało.
No jeszcze jeden element warto zwrócić uwagę, na jeden syndrom, a mianowicie w okresie pandemii to właśnie państwa pomagały przetrwać społeczeństwom. Natomiast okazuje się, że na koniec dnia to duże korporacje w tej chwili, zamiast zwracać pieniądze, które ewentualnie zostały zapożyczone, mówiąc kolokwialnie, przez banki narodowe czy przez państwa, no to okazuje się, że ta luka została wypełniona znowu jakimiś nadmiernymi zyskami. Dalej twierdzę, że należałoby się zastanowić i być może wykorzystać instrumenty, które są w poszczególnych krajach, tych powiedziałbym bardziej zorganizowanych, są różne komisje nadzorcze, które powinny kontrolować przepływy tego rodzaju, takie nadzwyczajne, związane z globalnymi przypadkami, wojnami, pandemiami i tak dalej. No bo rzeczywiście dojdziemy do takiego absurdu, że 3, 5, 10 korporacji będzie zarządzało
całym światem.
Pamiętajcie jeszcze, że czeka nas rewolucja. Robiłem przynajmniej 4 osobiście takie eksperymenty socjologiczne z ludźmi nie z branży, dotyczącej sztucznej inteligencji i tego, co się ostatnio zadziało, że czeka nas niewyobrażalna przez najbliższe 10 lat rewolucja, w których żaden prawnik, żaden lekarz nie zdaje sobie w tej chwili sprawy albo nie chce dopuszczać, jak zdaje sobie sprawę z tego, co się zadzieje. To znaczy, jaka duża część ludzi szczerze będzie po prostu zmarginalizowana, będzie skazana na przebranżowienie się, do czego w Europie na przykład w ogóle nie jesteśmy przyzwyczajeni w takiej skali, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych.
No bo to z edukacji, wykształcenia i tak dalej będzie nie tak istotny, jak posiadanie dobrego urządzenia elektronicznego, które wiele rzeczy za nas załatwi, po prostu.
Rzemiosło trzeba iść.
No właśnie. A już powinny, zresztą tutaj alarmowaliśmy na antenie naszego radia nie jeden raz, że już powinny być całe plany przekwalifikowywania ludzi, żeby to, bo mieliśmy nadzieję do tej pory, rozmawiając, że pewne zmiany będą dokonywały się w sposób ewolucyjny, a tutaj wygląda na to, że trzaśnie w nas rewolucja i z dnia na dzień trzeba.
I to jest tylko
się,
to, do czego mamy dostęp. Nie wyobrażacie sobie
wiedza,
państwo.
Wiedza, o której nie wiemy, tak. To jest
w
zupełnie inna rzecz.
Medycznych, które są już przygotowywane.
Prawda? O tym, że nie wspomnę, przeraziła mnie informacja, którą wczoraj przeczytałam, że Google stwierdził, że nie rozumie sztucznej inteligencji, którą sam stworzył, bo ona
nie,
się
bo
rozwija
to
w jakimś
jest,
takim kierunku, którego oni nie są w stanie okiełznać.
Cała dobroć algorytmów opartych na uczenie maszynowe, na metody uczenia maszynowego polega na tym, że my nie wiemy. To nie jest deterministyczny program. on się zachowuje tak jak my, z jakimś prawdopodobieństwem oddania odpowiedzi. Więc my nie wiemy, co jest w środku. My budujemy czarną skrynkę, do której wrzucamy dane.
No i dlatego właśnie nie wiem, czy powinnam się cieszyć tego rozwoju szybkiego.
Tak jak ludzie, też wrzucamy i to są czarną skrzynką.
Ale my
tak
możemy ludzi wychowywać, a tutaj nie wiadomo...
Ale też nie są deterministyczni. Jakkolwiek nie wychowamy człowieka, on jest nieprzewidywalny sam w sobie. No jeszcze przed wejściem na antenę mieliśmy przecież informację, że ktoś popełnił samobójstwo. No przecież nie został wychowany w celu popełnienia samobójstwa.
I to tak dramatycznie rozszerzone. Panowie, rynek walutowy, wracamy, ekonomia. Ostatnio widzimy, jak złoty umacnia się wobec dolara, a dolar słabnie wobec najważniejszych walut. Dzisiaj sprawdzałam rano, dolar kosztował 4,16 zł, wczoraj był po 4,19. No i dolar to do tej pory najsilniejsza waluta międzynarodowych transakcji w handlu. Między innymi odpowiada za potęgę polityczną i militarną Stanów Zjednoczonych, przypomina Euractiv.pl. Tymczasem Chiny niedawno zapowiadały dedolaryzację świata, powoli wyzbywają się amerykańskiej waluty. Do tego w tym chce mieć udział też Rosja, kraje BRICS, Brazylia, Indie, RPA. No i właśnie, czy my jesteśmy świadkami teraz detronizacji dolara? Jako
no chyba jeszcze
waluty
nie.
Ważnej, najważniejszej
chyba
handlowej.
Ten proces jeszcze potrwa, aczkolwiek przy jakichś kłopotach globalnych, związanych chociażby z kataklizmami, czy z wydarzeniami, które mogłyby dotyczyć głównie Stany Zjednoczone, może taki scenariusz być realny. Natomiast w tej chwili, jak kiedyś byłem w Stanach Zjednoczonych, rozmawiałem z biznesmenem i właśnie rozmawialiśmy o tej popularności dolara i tej takiej magii dolara i właściwie sytuacji, która tylko dla dolara jest opisana w tak ciekawy sposób, a mianowicie wszyscy na świecie chcą mieć dolary. W krajach rozwiniętych, nierozwiniętych i tak dalej. Te transakcje odbywają się w sposób naturalny gdzieś w walucie właśnie, której wymieniamy. Czy ona ma dobre pozycjonowanie, czy jest dobrą wartością, czy ona ma dobrą wartość, czy nie. Dolar, dolar, dolar. Od Tasmanii do Grenlandii, przez Amerykę Południową. Wszyscy znają dolara. Tak, trochę jak Coca-Cola. No i ta sytuacja jeszcze chwilę potrwa, bez względu na to, czy politycy będą chcieli coś zrobić z tym, czy nie. Proszę bardzo, była kwestia wprowadzenia euro. Euro jest mniej popularny niż dolar. Ja wierzę jeszcze w dolara.
I ostatnie zdanie.
Tak, tak. Dobry marketing zawsze w cenie, to po pierwsze. A po drugie, gdzieś tam w tle pamiętajmy wszystko, co się dzieje z alternatywnymi walutami, czyli kryptowalutami, tym, że wszystkie Komisje Nadzorów Finansowych myślą w państwach o scyfryzacji pieniądza i tak dalej, więc zobaczymy.
No to troszkę mam nadzieję słuchacze, którzy odkładają pieniądze w dolarze, oszczędzają, może się trochę uspokoili po panów wypowiedziach. Bardzo serdecznie dziękuję. Czas nam się skończył. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Marek Trojanowicz, prezes BrainScan AI i Roman Walasiński, honorowy konsul Peru, wieloletni menadżer, ekspert rynku medycznego. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy i do usłyszenia.
Miłego dnia.
Dziękuję.